A my w popołudniu wnet wracamy do tematu, który już został zapowiedziany, czyli afera GetBack. Przy naszym telefonie radiowym pani poseł Paulina Henning-Kloska, Klub Parlamentarny Nowoczesna. Dzień dobry pani poseł.
Witam serdecznie.
I gratulacje na ręce pani poseł, bo to dzięki pani działalności udało się wczoraj powołać nadzwyczajną podkomisję, która zajmie się wyjaśnianiem kulis afery GetBack.
Że to prawda, wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Pokrzywdzonych w ramach tej afery zabiegaliśmy o powołanie tej podkomisji w zasadzie od początku września ubiegłego roku. 4 miesiące upłynęło, zanim udowodniliśmy, że powołanie takiej komisji jest potrzebne, a to wczorajsze posiedzenie dopięło, że tak powiem, te starania właśnie dlatego, że pokazało wielowątkowość tej afery, obszar i trudność zagadnienia, a także fakt, że no, z naszego punktu widzenia mało co poruszamy się do przodu i z tego względu jednogłośnie członkowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję o powołaniu tejże komisji, a także o przyjęciu dezyderatu, który wczoraj na koniec został też jednogłośnie przejęty.
Dezyderatu pani poseł autorstwa. Czy to jest tak, że ta nadzwyczajna podkomisja realnie cokolwiek może zmienić nie tylko w naszym wyjaśnieniu, w naszej wiedzy na temat kulis tej afery, ale także w realnej pomocy dla poszkodowanych, którzy w tej chwili walczą przed sądami czy w prokuraturze o swoje pieniądze?
Czy tak, bo taka działalność systematyczna podkomisji może właśnie posługiwać się pewnymi metodami, jak choćby takie przyjęcie dezyderatu, które z kolei ma wpływ i jest obligatoryjne w stosunku do innych instytucji państwowych. Wczoraj wydaliśmy taki dezyderat w stosunku do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz do KNF-u o przedstawienie pewnych konkretnych raportów z działań. Wtedy można powiedzieć, że taka komisja pełni wobec takich instytucji funkcję kontrolną w pewien sposób. Oczywiście nie wszystko będziemy mogli się dowiedzieć, bo część danych objęta jest tajemnicą z uwagi na postępowanie, które jest prowadzone przez prokuraturę, ale zawsze taką komisję można utajnić, zamknąć dla osób trzecich i w ramach tajemnicy omówić pewne bardziej szczegółowe wątki. I tak jak powiedziałam, wtedy posłowie mogą pełnić taką funkcję kontrolną, bo dla opinii ważnej, dla opinii publicznej i dla samych poszkodowanych ważne jest to, żeby mieć pewność, że oni w jakikolwiek sposób przybliżają się do tego, że odzyskają większą część zainwestowanych przez siebie pieniędzy i że osoby winne tej całej afery zostaną faktycznie ujęte i skazane. I pod tym kątem dzisiaj poszkodowani czują się przez państwo niezadbani. Czują się, że państwo tylko działa teoretycznie w ich kwestii. No i prosili nas przez te miesiące, żebyśmy im pomogli. Drugą taką funkcją takiej podkomisji byłoby to, żeby wyciągnąć wnioski. No mamy kolejną aferę. Mamy aferę skokową, mamy aferę skoku Wołomin, który teraz próbuje się sprzedać za 1 złotówkę w naszym państwie. Mamy aferę GetBack, mamy aferę Amber Gold. Za dużo tego się narobiło, żeby pozwolić sobie na kolejne. Posłowie muszą z tego wszystkiego na koniec wyciągnąć wnioski i wprowadzić takie zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa, takie zmiany w prawie, żeby do kolejnych takich afer nie dochodziło. Mam wrażenie, że dotychczas wyciągnięto takie wnioski no jakoś cząstkowo, połowicznie, ale nie na tyle, by zabezpieczać obywateli przed kolejnymi działaniami grup zorganizowanych w świecie finansów i wykorzystywaniem ich mniejszej lub większej wiedzy. No nie jest to na tyle, mówię, kompletne, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, bo te kolejne afery występują.
Wczoraj w popołudniu Rafał Momot, a w poranku wnet jeszcze dzisiaj Mariusz Wójcik podkreślali, że największą winę ponosi KNF. Czy pani poseł jest w stanie również to potwierdzić, że tutaj to ta instytucja najbardziej zawiodła obywateli Rzeczpospolitej przed tym, żeby uniknąć bycia oszukanym?
Znaczy, musimy pamiętać, że KNF nie ma uprawnień śledczych i prokuratorskich, służy do nadzoru bankowego, więc teraz na etapie na pewno kontroli bankowej śledztwo może wykazać, że tego nadzoru brakowało. Ja zresztą sama osobiście złożyłam zawiadomienie do prokuratury na Komisję Nadzoru Finansowego, która moim zdaniem mogła nie przyjąć w obliczu zmieniającego się też prawa w zakresie właśnie przedawnienia wierzytelności tego typu długów, którymi handlują firmy windykacyjne, mogła nie przyjąć prospektu emisyjnego w mojej ocenie, biorąc pod uwagę ogromną skalę ryzyka i niewiadomych, nie pozwalając na tą publiczną emisję. No, KNF też nie dostrzegał, jak duża emisja prowadzona jest w ofercie prywatnej, niepublicznej. No tam różne wątki dzisiaj prokuratura bada, ale nie chciałabym absolutnie jako osoba no, pełniąca funkcję publiczną i wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych dzisiaj, mając tylko dane cząstkowe i domniemania, jakby sądować wyroki. No, oddajmy to służbom, a potem niezawisłym sędziom, niezależnym sądom, które te wyroki wydadzą. Mam nadzieję, że sprawiedliwe w oparciu o pełną wiedzę na temat nieprawidłowości, że właśnie dzisiaj służby nie będą niczego chować pod dywan, tylko wszyscy niezależnie od powiązań politycznych zostaną należycie osądzeni i wtedy będziemy wiedzieć, kto na jakim etapie poniósł winę i kogo należy ukarać. No, tak jak powiedziałam, czy ja jako posłanka działająca w Komisji Finansów Publicznych, czy poszkodowani, czy osoby trzecie mamy tylko cząstkową wiedzę na ten temat. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli pół roku po zaakceptowaniu przez KNF prospektu emisyjnego upada w zasadzie niewypłacalność, ogłasza spółka, której prospekt był akceptowany, to coś jest nie tak, to państwo nie działa sprawnie, bo ja wtedy w takim wypadku inaczej wyobrażam sobie działanie sprawnego państwa.
Zarówno Mariusz Wójcik, jak i Rafał Momont, osoby, które są we władzach Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. wskazywali, że to nie jest tylko afera jednej instytucji, jednej firmy GetBack, nie jest tylko ta afera jednej rodziny spółek finansowych powiązanych z Leszkiem Czarneckim, ale to może być afera całego sektora finansowego, że wiele banków wiedziało, czym jest GetBack S.A., a mimo to handlowało ich obligacjami i sprzedawało powyżej znacznie powyżej wartości paczki długów do tegoż windykatora.
No wczoraj rozmawialiśmy właśnie o tym wątku na Komisji Finansów Publicznych, w jaki sposób obracano wierzytelnościami pomiędzy GetBackiem a bankami krajowymi. No ja przedstawiłam szerzej i bliżej innym posłom transakcję, do której doszło, której już pisała wcześniej prasa, do której doszło pomiędzy GetBackiem a Pekao S.A., w którym najprawdopodobniej portfel wierzytelności został z Pekao S.A., czyli banku państwowego, do GetBacku sprzedany za 200% wartości, czyli wynikało z dokumentacji, do jakiej udało mi się dotrzeć, że portfel, który był wyceniany na 66 milionów, został sprzedany z banku do windykatora za 148 milionów. Jeżeli do takich transakcji dochodziło w większej skali, no to nie ma możliwości, żeby ktokolwiek na tym biznesie zarobił, tylko wiadomo było, że jest to nabijanie ludzi, którzy to finansują w butelkę, bo to prędzej czy później się wysypie, mówiąc wprost. I może to tylko dalej generować straty. I tak jak powiedziałam, no myśmy wczoraj na przykład wystosowali taki dezyderat, jak mówiłam, do ministra sprawiedliwości, żeby przedłożył komisji raport, czy do takich transakcji dochodziło szerzej, ponieważ poszkodowani twierdzą, że tak, że w ramach na przykład w pracy w Radzie Wierzycieli udało im się dotrzeć do większej ilości tego typu transakcji, które były po prostu jawnie przepłacone. W tym momencie można powiedzieć, że ktoś kosztem obywateli i ich oszczędności pozbył się z banku jednego czy drugiego. W tym przypadku mamy bank z udziałem Skarbu Państwa, co jest szczególnie no takie
rażące,
poddające wątpliwość prawidłowość funkcjonowania systemu. Po prostu pozbył się trudnych albo niezbywalnych długów, tak? Kosztem obywateli, którzy nabyli ostatecznie obligacje GetBacku, a dzisiaj mają problem odzyskać swoje pieniądze.
To na koniec, pani poseł, czy my już wiemy, kiedy podkomisja zacznie pracę i w jakim składzie?
Znaczy, pan przewodniczący zakomunikował, że skład zostanie określony i wybierzemy posłów, którzy będą pracować w komisji na następnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Kiedy do niego dojdzie, jeszcze nie wiadomo, bo są pogłoski, że w przyszłym tygodniu Sejm ma się zebrać, ale nie wiadomo, kiedy, no jeżeli nawet Sejm się nie zbierze w przyszłym tygodniu, to myślę, że na przestrzeni najbliższych 2-3 tygodni zbierze się Komisja Finansów Publicznych, no i wtedy dokończymy tych formalności, żeby podkomisja do spraw GetBacku mogła ruszyć.
A do końca kadencji czasu bardzo niewiele. Paulina Henning-Kloska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny Nowoczesna, była gościem Popołudnia Wnet. Pani poseł, dziękuję najmocniej i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
A my płynnie przejdziemy do ostatniej rozmowy w Popołudniu Wnet. Bartłomiej Sawicki, dziennikarz, portal Biznes Alert, jest w studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i przyjrzymy się na sekundę naszej energetyce, bo to jest temat, o którym nie wolno zapominać, bo tam się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach. Wczoraj aukcje emisji CO2 z tej puli, którą udało się rządowi uwolnić za zgodą Komisji Europejskiej. Ceny wyższe niż spodziewało się ministerstwo. Widać, że być może uda się zebrać więcej pieniędzy na ratowanie naszego sektora energetycznego, niż to się spodziewał rząd jeszcze niedawno.
Właściwie nie ratowanie sektora energetycznego, a ratowanie portfeli Polaków, bo środki przeznaczone ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z tej puli, którą warunkowo zgodziła się Komisja Europejska w grudniu ubiegłego roku, tej przez nas niewykorzystanej w poprzedniej perspektywie finansowej, one mają trafić na... mają być to środki, które mają sfinansować zmiany, które wprowadzono pod koniec ubiegłego roku, dotyczące zmniejszenia opłaty, tak zwanej opłaty przejściowej oraz podatku akcyzowego, a także powołanie tak zwanego funduszu wyrównywania cen. Wartość tej zmiany podatkowej, można chyba zaryzykować takiego stwierdzenia, to jest koszt około 9 miliardów złotych, z czego znaczącą kontrybucję mają właśnie wprowadzić ceny uprawnień, sprzedaży cen, uprawnień do emisji CO2. Jest to dosyć ciekawe zagranie, ponieważ sprzedajemy te uprawnienia w tym samym czasie, kiedy nasza gospodarka jest jedną z najbardziej emisyjnych w Unii Europejskiej. Nie najbardziej, bo najbardziej emisyjna jest największa gospodarka w Unii Europejskiej, a więc Niemcy. Z samego faktu, że po prostu są największą gospodarką i wciąż tego węgla w miksie energetycznym mają w ubiegłym roku około 38%, biorąc pod uwagę węgiel kamienny i brunatny. Ale to oczywiście dosyć ciekawe, że my sprzedajemy te uprawnienia zamiast próbować w jakiś sposób spożytkować na potrzeby własnych firm energetycznych, które te uprawnienia muszą skupować z rynku. To jest dosyć ciekawy paradoks, bo z jednej strony do budżetu trafi bardzo dużo środków finansowych ze sprzedaży tych uprawnień, bo one są wysokie, a z drugiej strony to spółki energetyczne te uprawnienia będą musiały znowu zakupić na rynku po wysokiej cenie. Trochę kwadratura koła.
Koło się zamyka i tak jesteśmy stratni jako gospodarka, bo musimy za energię płacić znacznie więcej. Rząd przedstawił ostatnio plan rozwoju naszej energetyki do roku 2040, ale też wysłał podobny plan do Komisji Europejskiej, tym razem do roku 2030, o ile mnie pamięć nie myli. Wydawałoby się, że rząd powinien i Polakom, i Komisji Europejskiej w zasadzie mówić to samo, a tymczasem chyba tak nie jest.
Mówi to samo, jeśli chodzi o pryncypia. Wobec Komisji Europejskiej jest rząd bardziej szczery, w tym sensie, że przyznaje się do pewnych elementów, które nie do końca były wytłuszczone, nazwijmy to tak, w polityce energetycznej przedstawionej pod koniec września, a więc w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu urząd mówi wprost, że nie uda się zrealizować celu 15% energii, zużycia energii pierwotnej do 2020 roku. Pytanie, jak to, czym to się będzie wiązało? No, prawdopodobnie żadnych konsekwencji nie będzie poza konsekwencjami finansowymi, takich, że będziemy musieli tę energię elektryczną zieloną, nazwijmy to, skupować z rynku do czasu, kiedy sami nie spełnimy tego celu, a do 2030 jest wyznaczony znowu konkretny cel, a więc 32% udziału energii OZE, w tym, że tutaj nie ma jeszcze podziału na kraje. W dokumencie, którym został opublikowany pod koniec listopada, mowa jest o 27%, komisji mówimy o 29,5%. Ciekawe są też dysproporcje, jeśli chodzi o zużycie energii. W 2040 roku w PEPI, a więc w tym wcześniejszym dokumencie z listopada, mowa jest o 230 terawatogodzinach, a Komisji Europejskiej przedstawiono dokument, gdzie mowa jest o 220, a to kompletnie zmienia te dysproporcje, jeśli chodzi o udział poszczególnych źródeł energii.
To jeszcze na sam koniuszek naszej rozmowy kwestia realizacji zapowiedzi rządu, że ceny energii nie wzrosną. Ustawę udało się uchwalić w tempie ekspresowym, ale rozporządzeń ciągle nie ma. Jak ten brak rozporządzenia się, czy to może powodować, że jednak ten plan rządu nie będzie zrealizowany? To pierwsze pytanie, a drugie, na czym polega problem, że cały czas Ministerstwo Energii tego rozporządzenia nie publikuje?
Ta ustawa, ona wejdzie, znaczy ona już weszła w życie, a jej zapisy będą realizowane, ponieważ tam zapisy mówią o bodaj 1 kwietnia, jeśli chodzi o update'owanie, uaktualnienie tych umów, które zostały już wcześniej podpisane. Problem może polegać na tym, że Ministerstwo Energii bodaj wczoraj lub dwa dni temu mówiło o tym, że trwają rozmowy jeszcze z Komisją Europejską. Co prawda, wszystko to wskazuje, że tej ustawy nie będzie trzeba notyfikować.
Bo takie były obawy opozycji również, że to jest niedozwolona pomoc publiczna i w związku z tym, jeżeli nasze spółki energetyczne cokolwiek w ramach tej ustawy dostaną, to trzeba będzie potem to zwracać, a to w ogóle może wywrócić ich stabilność finansową.
To prawda i teraz trwają, to się prawdopodobnie okazało, że Komisja się oczywiście będzie przyglądać tej ustawie, ale każdej innej, bo do tego jest po prostu zobligowana. Czy dotyczy to energetyki, czy każdego innego sektora gospodarki, bo po prostu Komisja musi stać na straży traktatów i każdą ustawę przestrzegać. To nie jest, sprawdzać. To nie jest nic nadzwyczajnego, że ktoś w Komisji sprawdza tą czy inną ustawę. Nie ma żadnego komunikatu, że Komisja będzie chciała, żeby Polska notyfikowała tą ustawę, przedstawiła, mówiąc wprościej, Komisji Europejskiej. Ale wszystko na to też wskazuje, że są pewne rozbieżności co do treści rozporządzeń i tutaj jest chyba diabeł tkwi w szczegółach, jeśli chodzi o zapisy poszczególnych tych rozporządzeń, dlatego chyba, skąd to wskazuje, zwlekamy z publikacją tych rozporządzeń.
Czyli jak zwykle ostatnio w naszej energetyce wszystko się rozbija o Brukselę. Bartłomiej Sawicki, dziennikarz portalu Business Alert, był gościem Popołudnia Wnet. Jest godzina 18, więc punktualnie dzisiaj kończymy, a za chwilę Beatlemania. Zostańcie Państwo z Radiem Wnet na www.wnet.fm oraz na 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie. Do usłyszenia Państwu mówię ja i Dariusz Konkol, który był realizatorem tejże audycji.